Radio o późnej porze. Cotygodniowa audycja o treściach katolickich i patriotycznych. Emitowana ze stacji radiowej CKWR w Waterloo, Ontario. Na falach radiowych FM 98,5 w każdą niedzielę w godzinach od 22.30 do 24.00. Telefon do studia 519 886 9870 lub bezpośrednio na antenę 519 886 9878. Audycji można również słuchać na żywo z ostatniego tygodnia lub z archiwum na stronie internetowej www.radiopóźniejporze.com. Życzymy przyjemnego odbioru.
Dobry wieczór Państwu, jak każdą niedzielę o 22.30 ze studia radiowego FM 98,5 CKWR w Waterloo. Witają Państwa bardzo serdecznie redaktorzy Radia Późnej Porze.
Witam serdecznie, szczęść Boże, ksiądz Piotr.
Jan Mazur, dobry wieczór.
Ireneusz Mitarczyk. Drodzy Państwo, do radioodbiorników, do jednego zwłaszcza w domu pani Agaty Nieczoprowicz, zapraszam bardzo serdecznie słuchaczkę, która prawdopodobnie od pierwszych dniach istnienia radio, później Boże, słucha tej audycji. Dla niej będzie specjalna dedykacja, jaka za chwilę przedstawię, a najpierw właśnie fragment, jak gdyby smak tego, co ostatnio zdobyłem dzięki uprzejmości pana Bogdana Lepieszko, który udostępnił mi tą płytę, Czesław Niemen, w rosyjskich piosenkach. Płyta wydana w Niemczech. Cały tekst jest po niemiecku, wydana przez pana Wernera von der Licha. Niemieckiego na tyle nie znam, że przetłumaczyć, co napisał w płycie promującej, znaczy w liście promującej tę płytę, ale nagrania są te same, które ukazały się swego czasu na płycie winylowej z serii Jazz w Polsce. Nigdy nie ukazały się na płycie kompaktowej. Po raz pierwszy z płyty kompaktowej właśnie nagrania Czesława Niemena. Oto pierwsze z nich.
Колокольчик и дорога пыль.
W Niemen z płyty zatytułowanej Rosie Lidl, wydanej w Niemczech, Gała Kolczyk. Dla pani Agaty znajdziemy włóczęgę za chwilę. Jest tutaj też nagranie, bonus, tak zwany tracks, z singli z 1974 roku. Po angielsku Stranger in the World, We Got the Sun. Zaprezentujemy państwu dzisiaj tą płytę, jeden nagrań z tym, które dedykujemy pani Agacie z okazji jej imienin, najwierniejszej słuchaczce naszego programu radiowego, która słucha nas od początku. Teraz Janek dzisiaj, bo się spieszy, musi opuścić nas, także zapraszamy.
No, dzisiaj przygotowałem taki krótki felieton na temat końca świata. Dlaczego? No, często w rozmowie z Polską, także tutaj w Kanadzie, a nawet na Kubie, słyszę o końcu świata, który ma nastąpić już za 2 lata. Dokładnie 21 grudnia 2012 roku. Według kalendarza Majów. Skąd ta data? Bo w tym dniu kończy się kalendarz Majów jako 5. era. Każda era liczy 26 tysięcy lat. Następnie powołują się na proroctwo Malachiasza o końcu świata. Ale tu nie chodzi o proroka ze Starego Testamentu, który żył około 500 lat przed narodzeniem Pana Jezusa. Biblijny Malachiasz prorokował o przyjściu Pana Jezusa na ziemię. Jest tam także mowa o Janie Chrzcicielu. Słowa proroka cytuje ewangelista Marek na początku Ewangelii. Warto przeczytać proroctwo Malachiasza. Jest to bardzo krótkie proroctwo. Znajduje się na samym końcu Starego Testamentu. A ten Malachiasz II, na którego się powołują, żył około 900 lat temu. Był irlandzkim mnichem. Według jego proroctw koniec świata przyjdzie, gdy wyczerpie się lista papieży. A ostatnim papieżem będzie następca Benedykta XVI. Tak obliczyli naukowcy. Ale tak się zastanawiam, jacy to są naukowcy, na jakich uniwersytetach wykładają. Podobnie jak naukowcy żydowscy rozwiązali kod Biblii, mówiący o końcu świata, który ma wkrótce nastąpić. I znowu się zastanawiam, to dlaczego bankierzy dają ludziom pożyczki na 25 lat, jak już za 2 lata ma być koniec tego świata. Niedawno wyszedł nowy film o katastrofie kosmicznej, która nadchodzi właśnie w tym roku 2012. Ludzie do kina poszli, pieniądze zapłacili i o to chodziło. A film słyszałem, że był kiepski, nudny. My, chrześcijanie, czekamy na pewien koniec czasów. Czekamy już prawie 2000 lat. Bo kiedy Pan Jezus przyszedł na ziemię, to czas się wypełnił, ale nie dopełnił. Czas się dopełni, kiedy Pan Jezus przyjdzie ponownie na ziemię, w chwale. Zwycięży zło na zawsze. Dlatego Pismo Święte nazywamy dobrą nowiną. My czekamy z radością na to przyjście. Już w pierwszym wieku wyznawcy Jezusa wołali po aramejsku Maranacha, co znaczy przyjdź, Panie. Wiemy, że nastąpi jakiś dzień, jakiś koniec, w którym przyjdzie Pan. Przyjdzie z pewnością na 100%, jak przyszedł na ziemię po raz pierwszy. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, jak pisze ewangelista Jan. Ale czasu tego powtórnego przyjścia nie znamy. Nikt nie jest w stanie obliczyć. Nawet aniołowie w niebie nie znają. Tylko Bóg jeden wie, nikt więcej. Ten czas od pierwszego przyjścia do drugiego przyjścia jest to czas Kościoła, gdzie stale jesteśmy wystawieni na próbę. Wybór, dobro albo zło. Jest to czas czuwania. Sam Pan Jezus powiedział: czuwajcie, bo Pan przyjdzie znienacka, jak złodziej. Nikt nie będzie się go spodziewał. Ludzie niewłaściwie mówią o końcu świata, mając na uwadze jakąś katastrofę kosmiczną czy wygaśnięcie słońca, gdy będzie ciemno, zimno i nieciekawie, jak tłumaczył nam chyba rok temu profesor z Warszawy. Tak zwany koniec świata będzie początkiem tego, co Bóg zaplanował, jaki Bóg chciał, żeby ten świat był. A więc tak zwany koniec świata według Biblii nazywany jest przyszłością świata. Chodzi raczej o przemianę tego świata, a nie o zniszczenie kuli ziemskiej czy całego kosmosu. Ten koniec należy rozumieć jako coś, co się rozpoczęło, a jeszcze nie dopełniło. Ma się dopełnić. Święty Łukasz pisze, zapowiada, że czasy ostateczne to jakoby powrót do świata, jaki Bóg zaplanował. Będzie to powrót do pierwszej szczęśliwości, jaki panował w raju. Jednak musimy pamiętać, że kiedy ponownie Pan Jezus przyjdzie na ziemię, będzie sędzią sprawiedliwym. Bóg jest miłością, ale także nieskończoną sprawiedliwością. Jest to takie wszystko proste, takie piękne. Dlatego warto czytać Pismo Święte, to dobrą nowinę, słowa samego Pana Jezusa, zamiast nieraz siedzieć przed komputerem i czytać głupstwa na temat końca świata, czy chodzić do wróżki, aby poznać przyszłość. Na koniec można zadać sobie pytanie: jakie miejsce zajmuje w naszym codziennym życiu oczekiwanie powrotnego przyjścia Pana Jezusa? Bo On na pewno przyjdzie. Kiedy? Bóg jeden wie. Dziękuję za uwagę.
A ogniowi zapisuję moją myśl i niech kwitnie, niechaj kwitnie ogień. Ziarno zapisuję zapisuję słowa, ręce i tęsknoty. To jest rzeczy zbędne.
Państwo, kolejna perła w naszym programie radiowym. Tylko perły prezentujemy w tym programie, także nie wszędzie można je słuchać. Otóż ksiądz Piotr zdobył ostatnio też płytę zatytułowaną Herbert.
I kupiłem.
No ksiądz kupił.
I normalnie kupił.
Normalnie można kupić,
normalnie,
tylko nie każdy
kupił. O, przede wszystkim nie każdy widzi Herberta, nie tak. Wiem, kto jest.
Drodzy Państwo, to też kiedy ksiądz przyniósł tydzień temu, to tak nie zwróciłem uwagi, a dzisiaj przyjrzałem się bliżej. Jest to coś pięknego. Karim Martusewicz tę płytę nagrał. Herbert i radość poznania, taki fragment z płyty, którą on tutaj reklamuje, z okładki właśnie z albumu. Dzwonię do Chicago, nagrywam płytę z tekstami polskiego poety Herberta. Pewnie o nim nie słyszałeś, ale mój przyjaciel, czarnoskóry raper Antar Jackson przerywa. Karim, wiem, kim jest Zbigniew Herbert. Podczas pracy nad tą płytą, do której zaprosiłem Antara, innych przyjaciół z międzynarodowej grupy Karimski Club oraz wybitnych polskich muzyków i aktorów, przekonałem się, że poezja Herberta była bardziej znana wśród moich rówieśników na Zachodzie niż w Polsce. Wstyd przyznać. Sam w liceum Herberta się bałem, nie rozumiałem. Byłem za młody, za głupi. Dopiero dziś dojrzewam do jego poezji i odkrywam go dla siebie i na nowo. Herbert jest genialny, uniwersalny. Gdy czytałem jego teksty, kompozycje same układały mi się w głowie, jedna za drugą. Ta muzyka nie przypomina poezji śpiewanej w tradycyjnej formie. Nie chcę, by ludzie słuchając poezji nawet trudnej i poważnej cierpieli. Starałem się dodać jej lekkości, nowego wymiaru. Dlatego ta płyta jest elektryczna, łączy elektronikę, jazz, stary funk, klasykę. Herberta śpiewają i recytują m.in. Jan Nowicki, Muniek Staszczyk, Rafał Mor, Wojciech Waglewski, WW, Muniek Staszczyk z Kultu, Maciej Sztur, Adam Nowak, Sebastian Karpiel, Adam Nowak to jest 3-2-1 albo 1-2-3, jak to woli. Sebastian Karpiel-Bułecka, Gaba Kulka oraz żona moja Sylwia. Dziękuję wam. Dziękuję wszystkim, którzy pracowali razem z nami, za zaufanie, bezinteresowne zaangażowanie, za wspaniałą interpretację wokalną, instrumentalną i za wizję. Na płycie słychać głos samego poety. To archiwalne nagrania Polskiego Radia. Gdy Herbert recytuje ciarki, przechodzę po plecach. Spotkałem się z panią Katarzyną, wdową po poecie. Byłem spięty, siedziałem obok jego stolika. Patrzyłem na zieloną lampkę na jego biurku. Wszędzie pełno jego tomików, a w nich zakładki. Mąż wciąż obecny jest w życiu pani Katarzyny poprzez wiersze. Wzruszyłem się. Mam nadzieję, że na tej płycie słychać radość poznania Herberta i że młode pokolenie, tak jak ja, pokocha jego poezję. Nie rozumiem, dlaczego nie dostał Nobla. Karim Martusewicz. Pod skryptum w dniu, w którym oddałem wydawcy ten materiał, urodził się mój syn. Był łaskawy, opóźnił nieco termin przyjścia na świat. Pozwolił tacie skończyć płytę. Jestem podwójnie szczęśliwy. Więcej nagrań w naszej audycji, a teraz już obiecana dedykacja dla pani Agaci. Pani Agato, to obiecany utwór Czesław Niemen i Włóczęga w wersji idealnej, bo cyfrowej, dla pani specjalnie z okazji urodzin. Prosimy słuchać. Oto Czesław Niemen z płyty zatytułowanej Russian Lidl. Z płyty wydanej w Niemczech, o dziwo. Бродяга судьбу проклиная, тащится сумо на плечах. Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет и грустную песню заводит про родину что-то. Бродяга Байкал переехал навстречу родимая мать. Ах, здравствуй, мамаша, здоров отец и мой брат. Отец твой давно уж в могиле, землею присыпан лежит, а брат давно кандалами звенит, а брат твой давно посинил, давно кандалами звенит. Błogosławniemy dla pani Agaty Nieczoprowicz. Włóczęga, piękna wersja. Drodzy Państwo, trochę reklam. Drodzy Państwo, otrzymałem taki miły e-mail, pocztę elektroniczną od Marty Melik. Mamy Wiktorii, która też również w naszym studio występowała już dwukrotnie w czasie świąt Bożego Narodzenia. Chciałem powiedzieć, że Wikunia będzie grała w Centrum The Square w Kitchener, czyli w naszym Teatrze Wielkim, czy też w Filharmonii, jakby nie zwał Centrum The Square. Solo z orkiestrą młodzieżową 13 lutego 2010 roku. Wiktoria wygrała w zeszłym roku konkurs z orkiestry, w której gra już bądź co bądź 11 lat. Będzie to piękny koncert Maxa Brucha, część trzecia. Wiele osób prosiło nas, żeby powiedzieć, czy przypomnieć o tym wydarzeniu, właśnie zbliża się i myślimy, że byłoby fajnie o tym wspomnieć, bo nie zdarza się tak często, by ktoś z naszych występował na scenie, która gościła wielu sławnych ludzi, między innymi występował tam też Leonard Cohen, który koncert oglądałem x lat temu. Czy mógłbyś powiedzieć o tym raz, a może dwa, dzisiaj i przyszłą niedzielę? To czynię, drodzy Państwo. Przekazuję wiadomość, Wiktoria Melik z orkiestrą będzie występować 13 lutego. Wiem, że bilety są tanie, po $12, chyba 10 dla studentów. Także zapraszam serdecznie. Koncert Maxa Brucha, część trzecia. Zapraszamy, 13 lutego, godzina 14. Drodzy Państwo, teraz jak ksiądz jeszcze w tej chwili nie jest gotowy, chciałem Państwu zaprezentować jeszcze jedno nagranie z płyty Czesława Niemena. Jest to nagranie, no ładnie to brzmi po angielsku, Strange in this World, dlatego posłuchajmy tego nagrania po angielsku, singla wydanego w 1974 roku. to angielska wersja dziwnego, dziwny jest ten świat utworu wydanego na singlu w 1974 roku. Czesław Niemen. A teraz już...
Może zaprosiłbym do refleksji haitański. Ta tragedia już miała miejsce kilka tygodni temu. Niektórzy, którzy tam pojechali albo gdzieś są na Karaibach, trochę może pamiętają, ale cały świat już powoli, powoli zapomina. I tak ku refleksji, ku pamięci, ku modlitwie. Refleksja poczyniona przez pana Marka Brzezińskiego. To była minuta, której nikt z nas nie chciałby przeżyć. Dla tych, którzy uszli z życiem, była to najdłuższa chwila w ich istnieniu na ziemi. Dla tych, którzy odeszli, była to chwila ostatnia. Jedna minuta. 60 sekund. Dla pacjenta siedzącego na fotelu dentysty, który wyrywa zęba, to wieczność. Dla popijającego wino w towarzystwie przyjaciół, to niezauważalna cząstka czasu. Ten obłoczek teraźniejszości, o którym święty Augustyn dumał, czy aby on naprawdę istnieje? Bo może jest tylko tak, że przeszłość przenika przyszłość, a teraźniejszości nie ma? Dla narciarza pędzącego po stoku minuta jest wiecznością przemijających tyczek slalomu. Dla człowieka wydającego ostatnie tchnienie wielką pieczęcią. Dla tych, którzy z nadzieją czekali na uwolnienie spod gruzów, minuta jest rozciągnięta jak skóra zdjęta z upolowanego zwierzęcia i suszona na słońcu, rozciągnięta na dni, a nawet tygodnie. Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić tragedii, jaka spotkała Haitańczyków, ich bólu, ich cierpienia, ich strachu i rozpaczy. Ale z haitańskiego dramatu możemy my, ludzie na naszej ziemi, wysnuć kilka wniosków, które nie są ani wesołe, ani miłe dla ucha ludzkości. Haiti to jedna z najbiedniejszych krain na świecie, a jednocześnie pierwsza czarna kolonia, która wywalczyła niepodległość ponad 100 lat temu. Jak skomplikowane było to dzieło walki o swój byt, świadczą błękitne oczy w czarnych buziach niektórych mieszkańców wyspy. Napoleon wpadł na pomysł, aby wysłać tam polskie pułki, by te tłumiły powstanie przeciwko francuskim kolonizatorom. Napoleon nie dowierzał Polakom, dlatego żaden z nich nie wiedział, gdy wsadzano go na okręty w Marsylii, dokąd płynie. Na wszelki wypadek nie dano im broni. Tę otrzymali dopiero na morzu, gdy dopływali do wyspy, na której mieli rozprawić się z rebeliantami. Ale Polacy pod napoleońską flagą walczyli za wolność waszą i naszą. Nie mogli strzelać do powstańców, których ideały były identyczne jak te ich. Jedni walczyli o wolne Haiti, inni o wolną Polskę. Garstka tych, którzy przeżyli z polskiego regimentu, przeszła na stronę powstańców i stąd się biorą błękitne oczy osadzone w hebanowych twarzach. To romantyczna historia, chociaż jej korzenie wyrastają z agresji i poczucia wielkości. W naszych czasach ten sam ton można odnaleźć w przypadku haitańskiej tragedii ze stycznia tego roku. Okazuje się, że podobnie jak w przypadku inwazji, tak i pomocy humanitarnej, akcja jednego człowieka wobec drugiego może mieć liczne oblicza. Jeden z byłych przywódców haitańskich przebywających na obczyźnie, bo też ten kraj przeszedł rekordową liczbę przewrotów i zamachów, od samego początku przestrzegał przed tym, że pomoc może się zamienić w chaos. To był głos wołającego na pustyni. Nikt z wielkich tego świata nie raczył go usłyszeć. Zadufani w sobie Francuzi patrzyli tylko, czy ich nie wyprzedzą zakochani w sobie Amerykanie. Unia chciała się pokazać tym bardziej, że teraz nie wiadomo, kto nią rządzi. Niejaki prezydent Unii, owoc małżeństwa z lęku i rozsądku Niemiec i Francji,
czy żałosny premier Zapatero, szef rządu kraju sprawującego w tym półroczu rolę przewodniczącego Unii. Każdy śpieszył z pomocą, każdy słał dzielnych ludzi z jeszcze dzielniejszymi psami i każdy robił to w imię swojego własnego czubka nosa. Tu nie chodzi o oddanie, o poświęcenie, o narażenie życia ze strony ratowników. Nie wolno zapomnieć o spontanicznych gestach ludzi oddających pieniądze, czas czy koce. Tu nie jest mowa o tych, którzy się modlą za dotkniętych tragedią Haitańczyków. To pstryczek w kierunku egocentryzmu tych, którzy nami rządzą. I to bez względu na to, czy mieszkamy w Nowym Jorku, Krakowie czy Lyonie. Demokracja doszła do punktu, z którego wycofać się nie może, ale jak go przeskoczy, to zginie. To linia między egoizmem a egocentryzmem. Na pozór to są dwa takie same twory, na co dzień utożsamiane z dbaniem o własny interes. Tymczasem sprawy mają się inaczej. Egoizm to troska o siebie. To dobry odruch. Jak można kochać kogoś, jeśli się samego siebie nie kocha? Jak można kogoś tolerować, jeśli się nie ma problem z własnym odbiciem w lustrze? Jak można kogoś lubić, kiedy się samego siebie nie lubi? Rzecz jasna, granica jest bardzo cieniutka, bo już za miedzą czają się te wszystkie samoluby, narcyzy i inne formy egocentrycznego białka. Egoista myje zęby, bo dba o siebie, czesze się, dobrze się odżywia, musi wychować dzieci, zadbać o nie. Takim przełomem w myśleniu o egoizmie i egocentryzmie była historia świętego Aleksego. Rozdał majątek biednym, wylał sobie na głowę kubeł pomyj. Pięknie, ale w kilka stuleci później, gdy to człowiek stał się ważną istotą dla sztuki i dla samego siebie, święty Franciszek Salezy powiada: a co z rodziną tego ascety? Rozdał biednym, a gdzie żona i dzieci? Z czego będą żyli? I to był przełomowy i nowy punkt widzenia sprawy. Owszem, bądź ascetą, kąp się w pomyjach, ale wcześniej zapewnij swoim najbliższym byt. To znaczy, że jesteś egoistą, bo myślisz o swoim umartwieniu, ale nie zapominasz o innych. A egocentryk wie, że wszystko się kręci wokół niego, a to, co się dzieje za jego plecami, nie jest ważne, bo on albo ona tego nie widzą. Egoista dba o siebie, ale wie, że inni istnieją i ich szanuje. Egocentryk uważa siebie za pępek świata i poza owym pępkiem niczego i nikogo nie widzi. I kończąc tę refleksję, i to się przenosi poniekąd na pomoc dla Haiti. Miliony egoistów myjących codziennie zęby, dbających o swój wygląd, odprowadzających dzieci do szkoły i z troską likwidujących najmniejsze rysy na karoserii samochodów pięknych, nie waha się, by pomóc Haitańczykom. Egocentrycy są w pałacach prezydenckich i siedzibach premierów. Oni patrzą na to, co się wydarzyło na tej biednej wyspie z perspektywy czubka swojego nosa, swoich własnych perspektyw w wyborach prezydenckich, powszechnych, regionalnych. Egocentryczne są media. Na przykład CNN potrafi zdobyć się na taką bezczelność i okrutne wypranie z jakichkolwiek uczuć, by filmować umierających na ulicy ludzi i nawet palcem nie kiwnąć, by uratować to, co dla nas wszystkich powinno być wartością najważniejszą – życie. Trzęsienie ziemi na Haiti to głos, który woła: człowieku, zajrzyj w głąb własnej duszy. Ale to także symbol tego, że demokracja w jej najwspanialszej, czyli najbardziej niedoskonałej formie, dopełzła do swego kresu. Co dalej? Nie wiem. Tu się kończą zwoje mojego mózgu. Paryż, Marek Brzeziński.
co ocalało, to płyta kamienna. Wszystko, co ocalało, to płyta kamienna z kredowym kołem.
Kamami mi tarudi, na zanim długo ta penda ubagia. Na nim oto nyombani, hakuna wenzango wango, hakuna limba ondo. Una baki paka masisi ya moto, uso parti mefel. Una baki nyumba paka bakini.
Stoję w środku, na jednej nocy, na moment przed skokiem. Stoję w środku, nieruchomy jak pomnik, na jednej nodze przed skokiem w ostateczność.
Nie mogę urosnąć, choć lata mijają, a w górze wciąż uczą planety i wojny. Kredowe koło rudzieje jak krew, a wokół już rosną kopczyki popiołu. Rosną już kopczyki do ramion, do ust. Rosną już kopczyki.
To kolejne nagranie z płyty Herbert. Drodzy Państwo, pozwolę sobie przedstawić Państwu ostatni felieton pana redaktora Stanisława Michalkiewicza. Jest bardzo ciekawy. Zapraszam do wysłuchania. Coś o wyborach prezydenckich w naszym kraju.
Szanowni Państwo, cały świat wie, że krajem otwierającym przed każdym nieograniczone możliwości są Stany Zjednoczone. Na dowód tego przytaczano przykłady błyskotliwych karier różnych ludzi. Na przykład John Kennedy pokazał, że w Stanach Zjednoczonych nawet katolik może zostać prezydentem. Z kolei Richard Nixon udowodnił, że również biedny człowiek może zostać prezydentem. Wszystkich jednak, jak powiadają, przebił Gerald Ford, który udowodnił, że prezydentem Stanów Zjednoczonych może zostać każdy. Ponieważ Polska od czasów, gdy przestała naśladować Związek Radziecki, stara się naśladować Stany Zjednoczone, warto zastanowić się, jak pod względem prezydentury sytuacja wygląda u nas. Żyją jeszcze ludzie pamiętający, że prezydentem był u nas Bolesław Bierut. Bolesław Bierut, jak już dzisiaj wiadomo, a i wtedy też nie było to tajemnicą, był agentem NKWD. Zatem jego przykład jest dowodem, że prezydentem Polski może być agent NKWD. Dodatkowo znajduje to potwierdzenie w osobie generała Wojciecha Jaruzelskiego. Jak pamiętamy, generał Jaruzelski nie tylko był agentem informacji wojskowej, ale również, a może nawet przede wszystkim, szefem tubylczej partii komunistycznej i w tym charakterze został pierwszym prezydentem Polski w okresie transformacji ustrojowej, co zostało uznane za symbol upadku komunizmu. Wynika stąd, że prezydentem Polski niepodległej może być również agent wojskowej rozwiedki i komunista. Następnym prezydentem Polski był, jak pamiętamy, Lech Wałęsa. Twierdzi on, że nigdy nie był tajnym współpracownikiem służb bezpieczeństwa, chociaż zachowane dokumenty, nie mówiąc już o tych, które się nie zachowały, wskazują na coś zupełnie innego. Jak tam było, powiadał dobry wojak Szwejk, tak tam było, zawsze jakoś było, bo jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. Lech Wałęsa jako prezydent zasłynął również z tego, że dużo czasu zajmowało mu rozwiązanie krzyżówek, co w języku najbliższych współpracowników nazywało się, że pracuje naukowo. Ta praca naukowa przyniosła trwałe rezultaty w postaci na przykład bycia za, a nawet przeciw, albo odkrycia plusów dodatnich i plusów ujemnych. Cóż zatem udowodnił swoją prezydenturą Lech Wałęsa? Że każdy może zostać u nas prezydentem? Owszem, Tak zresztą z naciskiem podkreśla nawet konstytucja. Ale jak wiadomo, między sferą prawa a sferą faktu występują pewne różnice. Bo oto następnym prezydentem naszego państwa został Aleksander Kwaśniewski. Wprawdzie niezawisły sąd taktownie oczyścił go z podejrzeń, że w przeszłości był konfidentem służb bezpieczeństwa o pseudonimie Alek, ale to orzeczenie nie rozwiało tych podejrzeń do końca, o co Aleksander Kwaśniewski bardzo się denerwuje. Był on prezydentem naszego państwa przez całe 10 lat, to znaczy przez dwie kadencje. Przez ten czas wiele się zdarzyło, ale wydaje się, że największą troską Aleksandra Kwaśniewskiego było załatwienie sobie jakiejś prestiżowej posady, kiedy już tubylczym prezydentem być przestanie. I chociaż temu celowi podporządkował całą politykę zagraniczną Polski, to nic nie udało mu się załatwić i musi kontentować się rodzajem posady stróża nocnego w jakiejś żydowskiej organizacji na Europę, jeśli oczywiście nie brać pod uwagę pozycji autorytetu moralnego. Jak dotąd każdy z prezydentów państwa polskiego albo był czyimś agentem, albo przynajmniej jest o to podejrzewany. Można zatem śmiało powiedzieć, że jest to już pewna prawidłowość, bo nawet przysłowie powiada, że do trzech razy sztuka, a my takich prezydentów mieliśmy aż czterech. Z tej tradycji wyłamuje się obecny prezydent naszego państwa Lech Kaczyński. Nikt mu nigdy nie zarzucił, żeby był zarejestrowany w charakterze tajnego współpracownika jakiejś razwiedki, nawet bez swojej wiedzy i zgody, co jak wiadomo spotykane jest stosunkowo często, nawet w najlepszym towarzystwie. Mimo to jednak również w postępowaniu prezydenta Kaczyńskiego daje się zauważyć pewien zagadkowy rys. Chodzi mi o to, że podczas swojej prezydentury pan prezydent Kaczyński zraził do siebie właściwie wszystkich, którzy w 2005 roku na niego głosowali. Przede wszystkim zraził do siebie przeciwników ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Głosowali oni na Lecha Kaczyńskiego, bo kreował się na płomiennego obrońcę polskiego interesu narodowego i państwowego. Jednak traktat lizboński ratyfikował, zapominając nawet o słynnych ustawach kompetencyjnych, od których uchwalenia początkowo uzależniał ratyfikację. Kolejnym środowiskiem, jakie do siebie zraził, jest środowisko kresowe. W tym przypadku zawód ze strony prezydenta Kaczyńskiego polegał na nadskakiwaniu ukraińskiemu prezydentowi Wiktorowi Juszczence, który z kolei nadskakiwał banderowcom, i na koniec uhonorował Stefana Banderę tytułem Narodowego Bohatera Ukrainy, a w dodatku podjął decyzję o uznaniu ukraińskiej powstańczej armii za kombatanta II wojny światowej. Obydwie te decyzje zostały przez polską opinię publiczną uznane za policzek wymierzony Polsce, mimo to jednak prezydent Kaczyński przyjął je w milczeniu. Środowiskom narodowym prezydent Kaczyński naraził się nie tyle może skwapliwym uczestniczeniem w żydowskich uroczystościach religijnych, co przede wszystkim listem wyrażającym radość z reaktywowania w Polsce działalności żydowskiej loży B'nai B'rith, czyli Zakonu Synów Przymierza, chociaż organizacja ta stawia sobie za cel wyegzekwowanie od Polski realizacji żydowskich roszczeń majątkowych ocenianych na 65 miliardów dolarów, oraz spacyfikowanie Radia Maryja. I wreszcie środowiska związane z Radiem Maryja poczuły się dotknięte i obrażone poparciem udzielonym przez panią prezydentową Marię Kaczyńską środowiskom feministycznym i proaborcyjnym podczas pamiętnego spotkania w dniu 8 marca. Krótko mówiąc, prezydent Kaczyński z zagadkowych powodów zraził do siebie właściwie wszystkie środowiska, które poparły jego kandydaturę w roku 2005 z powodów ideowych. Bardzo możliwe, że jest to przyczyna, dla której szanse prezydenta Kaczyńskiego na reelekcję nie wyglądają dobrze. Nie zmienia tej sytuacji rezygnacja premiera Tuska z kandydowania w tegorocznych tubylczych wyborach prezydenckich. Jak ujawniła Gazeta Wyborcza, której w tym przypadku chyba można wierzyć, premier Tusk zrezygnował na skutek namowy ze strony naszej złotej pani Anieli, która podobno dała mu do zrozumienia, że w nagrodę zrobi z niego dygnitarza na skalę europejską. Tak czy owak, rezygnacja premiera Tuska wprowadza przeciwny obóz prezydencki w stan oczekiwania, bo na razie nie wiadomo, na kogo nastawiać się z kampanią negatywną. Bo jeśli idzie o kampanię pozytywną, to wydaje się, iż rezygnacja premiera Tuska niczego nie zmienia. Obóz braci Kaczyńskich nie ma innego wyjścia jak strategia mniejszego zła. Sprowadza się ona mniej więcej do tego, że wprawdzie nasz kandydat jest kiepski, ale w porównaniu z agentami czy łajdakami ze strony przeciwnej jest mniejszym złem, więc choćby z płaczem i zgrzytaniem zębów, przecież będziecie musieli w końcu na niego głosować. Mówił Stanisław Michalkiewicz.
W sprawach kupna, sprzedaży i wyceny nieruchomości skontaktuj się z Zofią Milczarczyk z Royal Lipej Scarf. Wiedza i ponad 10-letnie doświadczenie Zofii oraz codzienna współpraca z adwokatem i bankami pozwolą uniknąć niepotrzebnych napięć i kosztownych niespodzianek. Proszę dzwonić. Proszę dzwonić. O każdej porze z pełnym zaufaniem telefon do biura 519 747 2040. Telefon domowy 519 880 8288. Adres poczty elektronicznej milczarczyk@rogers.com. Jestem kawałek podłogi.
Przypominam, drodzy Państwo, że Wiktoria Melik będzie grała w Center in the Square w Kitchener w naszym Teatrze Wielkim solo z orkiestrą młodzieżową 13 lutego 2010 roku o godzinie 14. Bilety w cenie $12 prawdopodobnie. Nie mam takiej informacji, są dostępne. Center Square dla studentów tańsze na pewno. Także jeszcze raz zapraszamy 13 lutego o godzinie 14 do Center Square podziwiać naszą młodą artystkę. Drodzy Państwo, jako że karnawał, przerwiemy chwilę i trochę atmosfery takiej przyjemniejszej, o miłości. Zaraz. I jestem mały miś, może się rzekł.
Że zaraz, zaraz.
Właśnie nie było piosenki po tekście, to musimy piosenkę dać.
No tak, a to karnawał to jeszcze, bo tu poważne rzeczy o Żydach, także to, to nie karnawał.
Ja myślę, to nie przerywamy? Nie przerywamy.
No, za chwileczkę. Dobrze. Potem pójdzie, już cały czas będzie karnawał, przez pół godziny będzie karnawał.
Nie, mamy jeszcze wiele tematów ciekawych. Proszę bardzo.
A ja, proszę Państwa, chciałem zachęcić do posłuchania jeszcze wywiadu, w pewnym sensie dalszego ciągu wywiadów prowadzonych przez mojego księdza profesora Jana Koryckiego, który jest w Rzymie, Palotyna, który spotkał kolejnego świadka. Ale ten artykuł ma taki wydźwięk, że Polacy, Palotyni, księża, oczywiście nie tylko, ale w tym przypadku są niepodważalne dowody, pomagali Żydom, którzy byli właśnie w Wiecznym Mieście, i to, że tak powiem, nasi rodacy, tak na wyciągnięcie ręki, których znamy, przynajmniej ja znam i pamiętam ze swojego życia. Dzisiaj z Pacyfikiem Pawoncellim, Żydem, ocalonym w czasie II wojny światowej przez księdza Stanisława Suwałę Palotyna, odbywającego w tym czasie studia na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, rozmawia ksiądz Jan Korycki. Ja już wspominałem w tamtym tygodniu, że właśnie ksiądz Korycki był moim profesorem pedagogiki w seminarium w Ołtarzewie koło Warszawy. Potem byliśmy razem w Rzymie. A ksiądz Stanisław Suwała ostatnie lata swojego życia spędził w Paryżu. Był bardzo chory, sparaliżowany i tak przez wiele lat cierpiał i umarł. Chyba to już będzie ponad 10 lat temu w Paryżu. Cieszę się bardzo, że spotykamy się w tym samym domu, w którym mieszkał bliski nam obu ksiądz Stanisław Suwała. Na początku naszej rozmowy sięgnijmy pamięcią do tego, jak wyglądało życie pana i pańskiej rodziny w okupowanym Rzymie, czyli w czasie, w którym poznał pan księdza Stanisława Suwałę. Odpowiedź Żyda Pacyfika Pawoncellego. Po 16 października 1943 roku ja i mój ojciec należący do Partito d'Azione, do Partii Akcji, staraliśmy się ukrywać. Brakowało nam pieniędzy, a poza tym co jakiś czas zmuszeni byliśmy uciekać, zmieniając miejsce zamieszkania. W takich okolicznościach ja i dwaj moi koledzy spotkaliśmy pewnego księdza, nie pamiętam jego imienia, który zaproponował nam współpracę polegającą na dostarczaniu żywności dla uciekinierów. Oficjalnie wraz z przyjaciółmi mieliśmy sprzedawać bibułki do papierosów, kamuflując w ten sposób to, czym faktycznie się zajmowaliśmy. Ponadto otrzymaliśmy fałszywe dokumenty na następujące nazwiska: Bruno Proietti, ja, Mario Rossi, Mosè i Franco Rossi Angelo. Pytanie, z waszą działalnością związane było duże ryzyko. Czy gestapowcy i włoscy faszyści nie deptali wam po piętach? Owszem, pewnego dnia na Piazza Fiume, gdy sprzedawaliśmy bibułki do papierosów, nadjechało trzech włoskich faszystów, którzy zażądali od nas dokumentów. Przekonani, że jesteśmy Żydami, wepchnęli nas do samochodu i zawieźli na Via Tasso, przy której mieściła się siedziba gestapo. Bili nas i z uporem próbowali wydobyć informacje na temat naszych spotkań ze wspomnianym księdzem. Twierdzili, że są na bieżąco ze wszystkim, jednak żądali, abyśmy to my o tym opowiedzieli. Milczeliśmy, by nie narazić innych. Po przesłuchaniu zawieźli nas wyczerpanych do więzienia Regina Celli razem z nowym kolegą Angelem Calò, który później stał się naszym przyjacielem. Spotkaliśmy tam przyszłego prezydenta Włoch, Giuseppe Saragata, który dodawał nam otuchy, mówiąc: jeżeli stąd wyjdziemy, uczynimy Włochy ogrodem. Z więzienia Regina Celli zostaliśmy przewieźni ciężarówką do koszar wojskowych 81. Pułku Piechoty, które znajdowały się między Viale delle Milizie a Viale Giulio Cesare. Pewnego dnia pojawił się tam ksiądz Stanisław Suwała. Spojrzał na nas wszystkich i zwracając się do mnie rzekł: hej ty, chłopcze, chodź tutaj się wyspowiadać, bo mi się nie podobasz. Wówczas rozpoznałem w nim kapłana, który często częstował mnie marmoladą, gdy chodziłem z ojcem do pracy na Via dei Pettinari. Co on robił w tym miejscu? Czyli już wcześniej spotkał się pan z księdzem Stanisławem Suwałą. Tak, mój ojciec utrzymywał kontakty z księżmi pallotynami, u których dorywczo pracował jako elektryk i do których, a w szczególności do księdza Stanisława, zwracał się z prośbą o pomoc. Ksiądz Stanisław nazywał go dobrodusznie Angelino, mnie natomiast Ciccio. Tak więc wezwany przez księdza Stanisława podszedłem do niego, a on mnie zapytał, gdzie jest Angelino, złapali go? Zapewniłem, że go nie zamknęli i że nie puściliśmy pary z ust. A on pytał dalej, ale jak i kogo jeszcze z tobą złapali? Odpowiedziałem, jest nas czterech. Wówczas ksiądz poprosił mnie, abym nie wymieniał nazwisk moich towarzyszy niedoli, a jedynie ich wskazał. Poprosił także, abym zachęcił ich do spowiedzi. Nalegał, mówiąc, zrozumiałeś, Ciccio? Cicciarello, zrozumiałeś? Odpowiedziałem, tak, tak, zrozumiałem. Na końcu udzielił mi błogosławieństwa, a ja uścisnąłem mu dłoń w podzięce. Po hebrajsku powiedziałem moim towarzyszom, by poszli się wyspowiadać, ponieważ ksiądz, którego znam, chce nam pomóc, by uratować nas od śmierci. Zachęcałem innych Żydów, by zachowali spokój i zaufali kapłanowi. W jaki sposób udało się księdzu Suwale wydostać was z koszar? Po kilku dniach ksiądz Stanisław udzielił nam następujących instrukcji. Mieliśmy udawać, że czujemy się bardzo źle, krzyczeć, że odczuwamy swędzenie i drapać się w intymnych miejscach. Pewien pielęgniarz, współpracujący z księdzem Stanisławem, pokłuł nam całe ciało drewnianą drzazgą oderwaną z łóżka. Następnie polał skaleczone miejsca płynem, który nam nie zaszkodził, ale spowodował, że nasze usta poczerwieniały i zaczęliśmy odczuwać swędzenie na całym ciele. Zaczęliśmy krzyczeć. Zaczęto więc szukać lekarza i pielęgniarki. Ostatecznie zostaliśmy przewiezieni samochodami w różne miejsca. Ja trafiłem do polikliniki, jednego z moich towarzyszy do szpitala Littorio, obecnie jest to szpital San Camillo, drugi do szpitala San Carlo. W poliklinice zostawiono mnie na oddziale chorób zakaźnych. Informacja napisana przez księdza Stanisława po włosku, podpisana i podstemplowana przez niemieckiego żołnierza brzmiała: choroba zakaźna, pilne. Pozostawiony na oddziale natrafiłem na siostrę z Czerwonego Krzyża, która odezwała się do mnie groźnym tonem: kim jesteś? Nazywasz się Bruno Proietti? O, jakże ci nie wstyd, odrażający chłopaku. Spoliczkowała mnie w obecności faszystów, a potem poprosiła ich, aby odeszli i zdezynfekowali sobie ręce. W końcu włożyła rękawice i nadal mi ubliżała. Traktowała mnie w taki sposób, że zadawałem sobie pytanie: Panie Boże, gdzie ja się dostałem? Nie przestając mnie policzkować, odwróciła się do faszystów i poprosiła ich o opuszczenie szpitala, by nie zarazili znajdujących się tam ludzi, oraz o zdjęcie i wygotowanie swoich ubrań. Przystawiła pieczątkę, poprosiła pielęgniarkę, by towarzyszyła im do wyjścia ze szpitala. W końcu zamknęła drzwi, odwróciła się do mnie, mówiąc: przepraszam, i ucałowała mnie. Gdy wracam myślami do tego wydarzenia, naprawdę chce mi się płakać. W tym momencie zrozumiałem, że tę mini scenkę siostra zaaranżowała wyłącznie po to, by uratować moje życie. Trzymała mnie nadal w objęciach i przepraszając dodała: wiem, że masz na imię Ciccio. Przysłał cię ksiądz Stanisław. Wiem wszystko. Mam nadzieję, że nie puściliście pary z ust, prawda? Nie, nie puściliśmy pary z ust. Odpowiedziałem. Mówiła: usiądź tutaj, przyniosę ci coś do jedzenia. Po obiedzie udzieliła mi dokładnych wskazówek, w jaki sposób opuścić szpital niezauważonym. W niedzielę rodziny z dziećmi odwiedzały chorych w szpitalu. Dzięki sugestiom pielęgniarki udało mi się stanąć obok pewnej pani i jej dzieci, która dała mi do zrozumienia, że jest poinformowana o wszystkim. Jakie były pana dalsze losy? Po miesiącu wkroczyli do Rzymu najpierw Amerykanie, a potem pozostali alianci. W 1950 roku, służąc w wojsku, miałem wielki zaszczyt i radość śpiewania w lekko podczas parady wojskowej w teatrze dla księdza biskupa Giovanniego Montiniego, biskupa Mediolanu, a przyszłego papieża Pawła VI. Co stało się z pozostałymi trzema chłopcami? Moise trafił do szpitala Vittorio. Potem zrobił to samo, co ja, zgodnie z instrukcjami księdza Stanisława. Angelo pojechał do San Carlo. On także wrócił do domu po tygodniu. A czwarty? Czwarty z nich, Angelo Calo, nigdy nie chciał opowiedzieć w tym, co mu się przydarzyło. Podczas przesłuchania otrzymał silne uderzenia, które uszkodziły mu szyję. Ostatnio przed śmiercią powiedział mi, że przewieziono go wówczas na komendę policji i że także jemu udało się stamtąd ujść z życiem. Tak więc wszyscy czterej przeżyliście wojnę. Tak, tak, wszyscy czterej. Mose wyjechał do Izraela w czasie wojny sześciodniowej, tak zwanej Kipur. Ja również chciałem wyjechać, ale nie miałem takich możliwości. Dziś już tylko ja żyję z naszej czwórki. Teraz utrzymuję bardzo niską emeryturę, ale nadal śpiewam w świątyni jerozolimskiej, rzymskiej, co daje mi radość i napełnia pokojem. Pracowałem jako chórzysta i solista. Kiedy zmarł mistrz hebrajskiego śpiewu liturgicznego Elio Piatelli, kierowałem także chórem. Czy chciałby pan może coś jeszcze przekazać czytelnikom? Pragnąłbym, mówi ocalony przez księdza Suwałę Żyd Pacyfik Pawoncelli, pragnąłbym, aby ksiądz Stanisław Suwała został uhonorowany i otrzymał odznaczenie. Podczas naszej rozmowy otworzyłem się, ponieważ wiem, że ksiądz znał księdza Stanisława. W przeciwnym razie nie rozmawiałbym na ten temat. Zawsze miałem opory przed opowiadaniem o tym zdarzeniu. Panie Pacyfiko, jestem bardzo wdzięczny za pańskie uznanie i szacunek dla księdza Stanisława. Życzę panu wszelkiego dobra. Niech Bóg pana błogosławi i dziękuję za rozmowę, powiedział
ksiądz profesor Jan Korycki, rozmawiając z uratowanym pacyfikiem Pawoncellim, Żydem. Oczywiście już tego medalu ksiądz Stanisław nie otrzyma, ponieważ, tak jak powiedziałem, kilkanaście lat temu odszedł, zmarł w Paryżu. Ja też byłem właśnie przy tym łożu cierpienia przez wiele dni w Paryżu. Opiekowaliśmy się bardzo chorym, jeszcze nie umierającym, ale chorym. Nie było właściwie kontaktu z księdzem Stanisławem. A on przecież takie historie miał w swojej pamięci i był autorem tak bohaterskich czynów. Ratował ludzi z narażeniem swojego życia, życia myślę, że wszystkich palotynów mieszkających w domu generalnym, ponieważ faszyści włoscy byli okrutni. Ale gdy jeszcze ci donieśli do gestapowców, to ci przecież litości nie mieli. A gdyby się dowiedzieli, że to jeszcze Polak, to jeszcze bardziej. Także modlimy się za księdza Stanisława i proszę bardzo, i Żydzi nawet po wielu latach spytani właściwie przez kulturalne osoby potrafią powiedzieć to, jak było naprawdę, a nie tworzyć różne zmyślone historie, żeby tylko podbudować tę teorię industry Holocaust, czyli holokaustowego przemysłu i imperium.
Drodzy Państwo, przypominamy, Wiktoria Melik będzie grała w Centrum The Square w Kitchener, w Teatrze Naszym Wielkim, tak nazwała to Marta, albo Filharmonii, solo z orkiestrą młodzieżową 13 lutego 2010 roku. Wiktoria wygrała w zeszłym roku konkurs z orkiestry, w której gra już bądź co nie bądź 11 lat. Będzie to piękny koncert Maxa Brucha, część trzecia. 13 lutego o godzinie 14 w bilety w cenie $12 i 10 dla studentów. Zapraszamy Center The Square 13 lutego. A teraz już obiecana piosenka, którąśmy mieli zaprezentować wcześniej. Oto jestem mały miś i kolejna perła Paweł Orokisz, krakowski bard w naszej audycji z jego piosenki, z jego płyty o miłości.
Nie umiałem zdjąć czapki przed nikim, a teraz na twarz, na kolana ryc przed jej bucikiem. Byłem wściekłym psem, ona uczy mnie, jak jeść z jej rączki. Miałem wilcze kły, zamieniłem je na mleczne ząbki. Jestem mały miś, własność lalitej, co palec się, kiedy zasypia. Jestem mały miś, własność lalitej, co mamy chce, gdy jej dotykam. Byłem twardy drań, ona sprawia, że jak smakiem kluska. Smaczny, słodki i ciepluteńki, tak spadam w jej usta. Mleczne ząbki ma, kiedy śmieje się, tu, kiedy śpiewa. Lecz ma wilcze kły, gdy jest na mnie zła, kiedy się gniewa. Jestem mały miś, własność lalitej, co palec śpie, kiedy zasypia. Jestem mały miś, własność lalitej, co mamy chce, gdy jej dotykam. Siedzę w kącie sam i cichutko łkam pod jej pantoflem. Kiedy wścieka się, choć powodów brak, bo jest zazdrosna. Pewien śliczny kwiat wydał mi się raz, ładniejszy od niej. Pewien śliczny kwiat zginąć musiał, więc pod jej pantoflem. Jestem mały, własność lejtej, co palec się kiedy zasypia. Jestem małym miś, własność Laritej, co mamy chce, ty jej dotyka. Wszyscy mędrcy wciąż powtarzają mi, że w jej ramionach, gdy skrzyżują się, gdy oplotą mnie, niechybnie skonam. Może będzie tak, może będzie źle, a dość przykuł. Jeśli wisieć mam, jeśli zginąć mam, to na tym krzyżu. Jestem mały miś, własność Lalitej, co palec śpie, kiedy zasypia. Jestem mały miś, własność Lalitej, co mamy chce, gdy jej dotykam.
Jestem biały miś, Paweł Orkisz.
Siwy miś.
Siwy miś, tak. Mówi, że siwy. Drodzy Państwo, licencja na używanie internetu, jak powszechnie wiadomo, w czyich rękach znajduje się ogromna większość mediów na świecie. Prasa, radio, telewizja. A można by tu przecież zaliczyć także przemysł filmowy, publikacje książkowe, czy szeroko pojętą branżę rozrywkową z nieodłączną pornografią na czele. Wszystkie te dziedziny mają bowiem duży wpływ na urabianie opinii tak zwanych mas. Internet jest w pewnej mierze wyjątkiem, choć i tak wiele znanych witryn lub portali usługowych jest opanowane przez tę samą nację. Istnieją tu wszakże wysepki względnej wolności słowa, na które zaglądają m.in. osoby podejrzewające, że oficjalne media kłamią lub przemilczą fakty i szukające alternatywnych źródeł informacji. Żaden naród, żadne państwo nie lubi, gdy rozpowszechnia się w niej o nim kłamstwa i oszczerstwa. Jest jednak takie państwo, obdarzone rozliczną diasporą, która jeszcze bardziej od kłamstw nienawidzi prawdy na swój temat. Prawda ta jest bowiem porażająca dla każdego, kto jeszcze posiada mózg. Dlatego w interesie tego państwa i jego diaspory jest tłumienie wolnego słowa przy użyciu wszelkich legalnych i nielegalnych, także kryminalnych środków. Być może dni względnej swobody internetu i pewnej anonimowości jego użytkowników zmierzają ku końcowi, w co wolimy chwilowo nie wierzyć. Zresztą niedawno na łamach gońca ręce precz od internetu przedstawił Jan Pietrzak, który w tym miesiącu będzie występował nawet w Kitchener. Wszyscy starają się bronić. Czy do tego dojdzie? I dalsza część artykułu. Otóż jeden z menadżerów znanej firmy Microsoft, Craig Mundy, wystąpił do ONZ z propozycją, aby wszyscy użytkownicy internetu musieli uprzednio otrzymać odpowiednie zezwolenie na jego użytkowanie. Innymi słowy, rząd będzie wydawał indywidualne zezwolenia na dostęp do internetu. Powodem jest, jakżeby inaczej, walka z terroryzmem, tym razem z cyberterroryzmem, który jest straszniejszy niż to się przeciętnemu gojowi wydaje. Propozycja padła podczas ostatniej konferencji ekonomicznej w Davos. Przypominajmy, że swego czasu w Rumunii trzeba było mieć zezwolenie na posiadanie i użytkowanie maszyny do pisania. Do tamtej pory zaznaczył się jednak postęp. Na internecie każdy użytkownik, to znaczy ten, którego się dopuści, po dokładnym zbadaniu jego poglądów i pochodzeniu, będzie miał tak zwany Web ID. Niezastąpiony Time Magazine natychmiast entuzjastycznie poparł Craiga Mundiego ustami i ręcami pani Barbary Kiwiat, która prowadzi w gazecie rubrykę pod tytułem The Curious Capitalist, ciekawy kapitalista.
liberalnej pani Kiwiat nic nie przeszkadza, że propozycja Mundiego bije na głowę wszystko, co do tej pory uczynił komunistyczny rząd chiński dla ocenzurowania internetu. Oczywiście pani Kiwiat zdaje sobie sprawę z problemów, jakie mogą się pojawić przy zakładaniu nam dla naszego dobra kagańca. Nawet tu w górach Szwajcarii, pisze nasza liberałka, słyszę rozchodzące się po całym świecie krzyki: mamy prawo do anonimowości, czy naprawdę macie? Dlaczego tak sądzicie? I dalej. Osoby odpowiedzialne za internet, nie bardzo wiadomo, kto jest za niego odpowiedzialny, ale na pewno kogoś się wyznaczy, gdy dojdzie co do czego. Myślą, że już na ten temat. Typowe. W oczach pani Kiwiat nie konstytucja, ale jakieś cholera wie, przez kogo mianowane osoby odpowiedzialne będą decydować, czy masz prawo podłączyć się do sieci, czy też nie. Drodzy Państwo, w Chinach padła swego czasu propozycja, aby osoby pisujące na blogach musiały się uprzednio zarejestrować, ale nawet komunistyczny rząd w Pekinie wycofał się z tego. Pani Kiwiat mniema atoli zapewnie nie bez podstaw, znając poglądy pewnego mulata urodzonego na Hawajach, iż to, co było zbyt wielkim ograniczeniem wolności w Chinach, uda się przeforsować w Ameryce. Pocieszający w pewnym stopniu jest fakt, że niemal żadna z osób komentujących artykuł Kiwiat nie zgodziła się z nią. Natychmiast po Time Magazine pałeczkę sztafety przejął osławiony i będący w rękach tej samej nacji New York Times artykułem "Prawo jazdy na internet". Oczywiście istnieją dodatkowe powody, dla których żydowska prasa chce ograniczyć dostęp do internetu. Po prostu jej nakłady i dochody zaczynają maleć. Między innymi skutkiem tego, że coraz więcej osób sięga do internetowych, niezależnych źródeł informacji. Na przykład dochód z ogłoszeń New York Timesa zmalał w ostatnim roku o 28%. A kiedy tak samo stanie się z Gazetą Wyborczą i jego polskojęzyczną wersją? Oto artykuł Gajowego Maruchy na temat ograniczeń swobody w internecie. Ciekawe, czy dojdzie to do skutku. Ksiądz Piotr pozabiera płyty, nie, jeszcze jest o miłości. O miłości jeszcze jest. Posłuchajmy jeszcze jedną piękną piosenkę o miłości. Paweł Orkisz.
Musimy przecież modlić się do kogo, pomyśleć, od przychodzi taki dzień, że mała mrówka do nóg chce upaść komu, oczom duszy swe uwierzyć chce, że mała mrówka do nóg chce upaść komu, oczom duszy swej uwierzyć chcę. I odtąd już nie znajdzie sobie miejsca, bo wszystko było, wszystko zdarzyło się, dopóki z mrówczej myśli swej i serca nie stworzy tego, kogo kochać chcę. Dopóki z mrówczej myśli swej i serca nie stworzy tego, kogo kochać chcę. Cierpliwie miesza glinę w drżących dłoniach, skończone dzieło własny oddech tchnie. Dzień siódmy odpoczywa zachwycona, bo pan jej wielkim możnym panem jest. Jakżeby nie, w dzień siódmy odpoczywa zachwycona, bo pan jej wielkim możnym panem jest. Wszystko czym była przekreśla jednym gestem,
rzuca wszystko, jak przeklęty karp. Do nóg upadnie, by całować jeszcze. Do serca sukni strzęp, tuli jak skarb. Do nóg upadnie, by całować jeszcze. Do serca sukni strzęp, tuli jak skarb. I długo w nocy cienie się kołyszą. Przez ciemność płynie ich bezgłośny szept. Są piękni, mądrzy, jak bogowie ciszy. I smutni samotnością mrówczych serc. Są piękni, mądrzy, jak bogowie ciszy. Smutny samotnością mrówczych serc.
Paweł Orkisz. Drodzy Państwo, Polska wciąż trwi w średniowieczu. Tak a propos internetu, nasunął mi się kolejny artykuł, który warto, uważam, przytoczyć. Urząd Pracy w Paryżu zaoferował młodej bezrobotnej kobiecie, która od dwóch lat czekała na zatrudnienie, na pracę animatorki internetowego czatu dla dorosłych. Kiedy kobieta weszła na poleconą jej w urzędzie pracy stronę internetową, znalazła tam następującą ofertę. Animacja czatów dla dorosłych, praca nocna i dzienna, akceptuje się kandydatki bez doświadczenia, wynagrodzenie od 1400 do 2000 euro z premiami, kontrakt na czas nieokreślony. Niektóre panie ich nie biorą serio tego ogłoszenia. Kandydatka, choć nieco zaskoczona, pomyślała sobie, w końcu to praca niezbyt absorbująca i nie wymaga wielkiego wysiłku. I zadzwoniła pod wskazany telefon jako osoba polecona przez Urząd Pracy. Dowiedziała się, że będą jej potrzebne kamera i telefon do pikantnych rozmów i powinna włożyć na siebie seksowną bieliznę, a jeśli klient sobie zażyczy, powinna zachowywać się przed kamerą jak na rozbieranej randce. Rozmówca uspokoił ją na wszelki wypadek, że zapisy wideo nie będą przechowywane, a jej rodzina o niczym się nie dowie. Komu jak komu, ale właścicielom porno biznesów na pewno można wierzyć. Młoda paryżanka nie poszła na rozmowę kwalifikacyjną, tylko ponownie do urzędu zatrudnienia. Zapytała, jak to możliwe, aby państwowa instytucja pośredniczyła w tego rodzaju ofertach pracy. I teraz paranoja, drodzy Państwo. Odpowiedziano jej, że Urząd Pracy nie mógł odmówić w tym przypadku swego pośrednictwa, ponieważ propozycja była całkiem legalna i nie miała charakteru dyskryminacyjnego w świetle prawa francuskiego. Żadnej ilustracji nie dołączamy, bo każdy sam ją sobie może bez trudu znaleźć na sieci. Taki jest komentarz Gajowego Maruchy. Drodzy Państwo, będziemy kończyć naszą audycję. Na zakończenie jeszcze jeden utwór Czesława Niemena. Ksiądz Piotr jest bardzo zmęczony, ale wytrzymał do końca.
Wytrzymałem, bo to jest czas karnawału, to trzeba wytrzymywać. Ale ja życzę ze swojej strony wykorzystać ten karnawał, ponieważ on już się kończy. Jeszcze tylko tydzień i kilka dni i będzie czas Wielkiego Postu. Posypcie głowy popiołem. To jeszcze tylko 10 dni. W czwartek najbliższy, tłusty czwartek, też chcielibyśmy pamiętać o tej pięknej...
Piękna tradycja.
Tradycji, pączki, chrusty i tak dalej, i tak dalej. No cóż, dla niezajmujących się sportem, podam dla takiej wiadomości.
Ksiądz przesłał mi dzisiaj taką informację o tym Super Bowl.
No właśnie, dla wiadomości, że wygrali Święci, chyba 31-17. Pokonali Coltów w tym meczu Super Bowl. A informację przesłałem dlatego, że wczoraj czy przedwczoraj otrzymałem informację, że podczas tej transmisji długiej, 4-godzinnej, będzie taki spot reklamowy. Anglicy Amerykanie nazywają to commercial, a to nie jest commercial. Został on przygotowany przez organizację pro-life. To chyba po raz pierwszy w historii tych, takiego ważnego meczu, oglądanego meczu. I jest historia w tym commercial jednego z tych zawodników, z tych, czy tam na pewno tych futbolistów, który został uratowany przez decyzję matki. Lekarze wmawiali matce, że jest niebezpieczeństwo dla ciebie, gdy urodzisz to dziecko, a ona jednak postanowiła urodzić. No i z tego dziecka, niby chorego,
wyrósł
wspaniały,
światowej sławy, gwiazdor,
wspaniały gwiazdor, sportowiec. I właśnie z tym sportowcem, jego twarzą i matką zrobiono piękny spot, taki reklamowy, aprobujące, gloryfikujące życie, czyli można powiedzieć takie antyaborcyjne. I za 30 sekund, z tego co słyszałem, trzeba było zapłacić, no proszę Państwa, kto zgadnie ile?
No ile milionów na pewno?
3 miliony dolarów. I ja oglądałem ten mecz i chciałem ten spot zobaczyć, ale powiedziano mi, że to tylko w Stanach Zjednoczonych, nie w Kanadzie, bo Kanada ma inne prawa reklamowe. Ale można ten spot reklamowy zobaczyć na internecie. No właśnie, ja przesłałem panu Ireneuszowi.
Ja może zdążę jeszcze go zaprezentować. Chociaż głos, spróbujemy go.
O, to już właśnie zaraz będzie. Także proszę Państwa, nawet wykorzystując takie wielkie mecze, wiadomo, oglądane przez setki milionów ludzi, tak trzeba powiedzieć, na całym świecie, przez setki milionów ludzi, można też takie apostolstwo robić, wiedząc, że w Stanach Zjednoczonych to napięcie i ta dyskusja na temat życia i aborcji jest bardzo intensywna. I według wszelkich badań jednak większość Amerykanów, mówi się o nich, że są zdemoralizowani, są konsumpcjonistami i tak dalej, ale jednak 20% jest takich na 100% za ochroną życia, 20% jest za aborcją, ale cała reszta, czyli 60%, chciałaby chronić życie. Czyli można powiedzieć, że 60 plus 20, 80%. Prawie 80% Amerykanów chce chronić życie. I pytanie jest takie. Co za rząd, co za kongres, co za siły nieludzkie w tych wszystkich organizacjach tam rządowych siedzą, że nie pozwalają nie tylko ustalić takiego życia prawa chroniącego życie, ale wręcz przeciwnie, które zabijają to życie i pod obecnym czarnym prezydentem coraz więcej jest właśnie tych decyzji, czy dekretów, jakby to powiedzieć, które ułatwiają aborcję w przeciwieństwie do poprzednich prezydentów, którzy zawsze coś tam robili, ażeby chronić życie.
Niestety nie można tutaj odtworzyć tego na domowym moim komputerze.
To może niech pan tylko przeczyta tytuł tego...
Tebow's Super Bowl Commercial Hits
YouTube. Tube, na Tubie.
YouTube. Tim Tebow, that Super Bowl Commercial.
To może samo nazwisko, tylko to już będzie. Jak się nazywa?
Tim Tebow's.
I to już wyjdzie. A myślę, że to jutro gdzieś w internecie też będzie na każdej stronie właściwie.
Tutaj Watch Tim Tebow's
najlepszym katolickim portalu.
Już nie można obejrzeć na tym naszym radiowym. Być może na tym. Drodzy Państwo,
czas się kończy. Ja życzę błogosławionego tygodnia i połamania nóg na pięknych balach. W przyszłym tygodniu.
Ostatkowych balach,
ponieważ jest czas radości, czas tańca, czas nawet jedzenia i picia, ale będzie za chwilę czas przeciwny. Także życzę radości i tej zewnętrznej, ale przede wszystkim harmonii w życiu i pokoju w sercu. Szczęść Boże, ksiądz Piotr. Dobranoc.
Drodzy Państwo, prosimy podejść też z umiarem i balansem do tłustego czwartku. Dobranoc Państwu, kolorowych snów.
Jałoczki, sasoneczki, zielone jak aluczie, baronie, że te wcioleczki wesołe jak je wuczie. A wyjdą, ja plasali w mowlkich matynkach, sili piata kawariat, to jak kartynka.
Pioneczki wesołe, ja piewo ci je. Pioneczki z soleczki zielone, ja piewo ci je. Korony żadne, pioneczki wesołe, ja piewo ci je. Pioneczki z soleczki zielone, ja piewo ci je. Korony żadne, pioneczki wesołe, ja piewo ci je. Pioneczki z soleczki zielone, ja piewo ci je. Korony żadne, pioneczki wesołe, ja piewo ci je. Pioneczki z soleczki zielone, ja galucie. Korony żadne, pioneczki wesołe, ja piewo ci je. Pioneczki z soleczki zielone, ja galucie. Korony żadne, pioneczki wesołe, ja piewo ci je. Pioneczki z soleczki zielone, ja galucie. Korony żadne, pioneczki wesołe, ja piewo ci je. Pioneczki z soleczki zielone, ja galucie. Korony żadne, pioneczki wesołe, ja piewo ci je. Pioneczki z soleczki zielone, ja galucie. Korony żadne, pioneczki wesołe, ja piewo ci je. FM 98.5 CKWR.
Proud to be the region's number one community station
and the greatest music of all time.
On FM 98.5 CKWR.
There she goes, she's walking away. Each step she takes,